Chciałam zapytać o pański kontakt z Bogiem, bo bardzo często w państwa świadectwach wybrzmiewa ten wątek, ten temat. Niektórzy mówią o tym, że dopiero w dorosłym życiu, na tym zakręcie strasznym, w tym cierpieniu, poszukiwania drogi do innego życia, odnajdują Boga.
Dokładnie było tak ze mną. Ja w przeszłości, jako taki nastoletni chłopiec, dostałem taką nauczkę od księdza. Po prostu kradłem mu orzechy. Jako dzieci kradliśmy orzechy, kilka osób. I wtedy ksiądz mnie złapał, pociągnął mnie za ucho. Ja się obraziłem na Kościół, obraziłem się na Boga, obraziłem się na religię. I później tak w tym wytrwałem bardzo długo. Bardzo długo, praktycznie można powiedzieć, że do 49 roku życia, prawie do 50 roku życia.
Był pan daleko od Pana Boga.
Tak. Chodziłem, przyczyniłem w mszach, byłem u spowiedzi, nawet komunię przyjmowałem, ale to było tylko dlatego, żeby uczestniczyć w tych uroczystościach związanych z tą komunią. I dlatego to było mi, ale to nie było szczere, to nie było takie jakieś takie ode mnie. Ja tego nie czułem. I dopiero po pracy nad krokiem trzecim ta decyzja się mocno zmieniła, choć w pewnych aspektach nie do końca. I tu ta najważniejsza rzecz, że ja odróżniłem wtedy, czy ja chcę zaufać bezgranicznie ludziom i oddać się ich opiece, czy ja mogę lepiej zrobię i zaufam swojemu Bogu. Tak jak go na tamten czas rozumiałem i to było chyba strzał w dziesiątkę. Ale co mi pomogło w tym, żeby taką decyzję podjąć? Wspólnota Anonimów Alkoholików jest najpiękniejszą wspólnotą, jaką tylko znam na całym świecie, dla mnie oczywiście. I jestem nią zafascynowany, uwielbiam ją i najwięcej chyba w życiu to jej zawdzięczam. Ale w tej wspólnocie są ludzie, a ludzie nie do końca wszyscy są okej. I ja się zawiodłem na paru takich osobach i to mi pomogło właśnie podjąć decyzję. Jeżeli ja mam być z takimi ludźmi, ja mam mieć takich ludzi i jak ja się zawiodę, to ja, że tak powiem, mogę ponieść tego konsekwencje. Oni sobie pójdą gdzieś dalej swoimi drogami, a ja poniosę konsekwencje, a tą konsekwencją jest moje życie. I ja na to nie byłem w stanie, nie mogłem na to pozwolić. I jestem pewny i przekonany, że wtedy, w tamtym czasie ta decyzja była najbardziej słuszna. Wolę oprzeć swoje życie na Bogu, jak go wtedy nawet nie rozumiałem, jak go do tej pory nie do końca rozumiem i to chyba była najlepsza moja decyzja życia. Bo od tamtej pory się wszystko, że tak powiem, w moim życiu zaczęło. I kolejną taką rzeczą w tym kroku, który jest bardzo dla mnie ważny, to jest uświadomienie sobie, że mój światopogląd, że moje życie dotychczas było życiem takim bez zasad, bez definicji życia, to było życie takie, życie człowieka, który myślał tylko o sobie, zaspokajał swoje tylko potrzeby i w ogóle, całkowicie w ogóle nie myślał o innych ludziach. I tutaj właśnie w tym kroku był początek przemiany
patrzenia, myślenia, odczuwania i stosunku do innych
właśnie,
ludzi?
Wszystkich tych rzeczy. Budowanie przede wszystkim nowego światopoglądu, zapoznawanie się z zasadami tego świata, zobaczenie, że na tym świecie jestem tylko marnym pyłem, jestem ziarenkiem piasku na plaży i że to ziarenko piasku musi, żeby tworzyć jedność, musi istnieć z całą ludzkością. I ja to właśnie zacząłem zauważać. Kolejną taką rzeczą, która była chyba dla mnie najważniejsza, to, że życie nie zależy ode mnie. Że ja, mając dzisiaj oparcie na nowo odnalezionym ojcu, na nowo odnalezionej sile wyższej, ja mogę ten świat budować już z jego koncepcją. I to było niesamowite odkrycie. To było coś nie do opowiedzenia. Kolejną taką rzeczą, którą zobaczyłem w tym kroku, która jest bardzo dla mnie ważna, to, że ja byłem schorowany na umyśle, ciele i duszy. Trzy aspekty mego życia szwankowały. I to szwankowały, czasami mogę powiedzieć, że każdy z tych aspektów szwankował w jakimś bardzo dużym procencie. No, chyba najwięcej umysł, pewnie najwięcej dusza, bo ciało fizyczne, gdy odstawiłem alkohol, zaczęło bardzo szybko dochodzić do normy. Niedawno robiłem badania i lekarz mi powie, że w moim wieku rzadko kiedy widział takie badania, dosyć dobre.
Natomiast dusza bolała.
Dusza bolała bardzo długo i umysł bolał. Bo umysł, właśnie budowanie światopoglądu i wprost mi powiedziało, że ja w tym swoim już takim wieku zachowuję się bardzo często jak dziecko. Nierozliczanie przeszłości bardzo bolało. To było coś, co natychmiast musiałem zrobić po kroku trzecim. Kolejną rzeczą winy, jakie poniosłem krzywdząc innych ludzi i jaką zrobiłem ich krzywdę, czyli rozliczenie się ze społeczeństwem, rozliczenie się z ludźmi, rozliczenie się z rodziną, kolejną rzeczą. Moja nieuczciwość wobec tego świata, kolejna rzecz. To były takie rzeczy, że już w tym kroku zacząłem na to zwracać uwagę. Praca następowała po kroku trzecim, ale już docierało do mnie, że ja to już muszę zrobić. Ten krok daje mi możliwość, a przede wszystkim siłę do tego, żeby przeszedł do następnego swojego etapu życia, żebym, bo już znalazłem siłę i moc do dalszego życia, w kroku 4, 5, 6, 7 rozliczam przeszłość, w kroku 8, 9 jednam się z ludźmi i właśnie ja miałem przystąpić do następnych etapów mojego życia. Czyli krok trzeci jest wstępem do kroku czwartego, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie koniec. Bo w tym kroku, gdy już powiedziałem o tym ciele, że ten aspekt mojego ciała z chwilą odstawienia alkoholu zaczął się poprawiać, z chwilą zastosowania jakichś ćwiczeń, z chwilą odchudzania się, to ciało nabierało norm. I nie do końca jest w 100%, bo dalej mam nadwagę, ale jednak dbam i to dosyć mocno dbam i bardzo nawet dbam o swoje ciało. Jeżeli chodzi o umysł, umysł po rozliczeniu wszystkich aspektów, czyli pojednanie się z ludźmi, rozliczeniu przeszłości, odnalezienie siły wyższej i później, gdy mam świadomy kontakt z tą siłą wyższą, gdy później z tą siłą wyższą się zaczynam zaprzyjaźniać, w kroku 11 mam już ten świadomy kontakt, czyli poprzez modlitwę i medytację dążę do przyjaźni z nim. Wtedy następuje, że w tym moim umyśle i coś się zaczyna zmieniać i coś zaczyna kiełkować. A to kiełkowanie to nie jest nic innego jak zasady tego życia. Jak nowy światopogląd, jak odróżnienie pewnych rzeczy złych od dobrych, jak odnalezienia wartości, które mi dał kroku trzecim mój Stwórca i zobaczyć i nazwać te wartości, nazwać uczucia, nazwać swój światopogląd, nazwać swoje nastawienie do tego świata, nazwać moje myśli i podejmować decyzję, czy chcę je zostawić, czy chcę je odpuścić. I to właśnie uczyłem się w kroku trzecim.
Panie Andrzeju, program 12 kroków, wejście na tę drogę 12 kroków, to jest proces. To jest codzienna praca ze sobą, nad sobą. To jest świadoma praca. Stąd chyba tak ważne, często tak, że państwo w swoich świadectwach podkreślacie rolę takiej chęci, takiego pragnienia. Bardzo często zanim ktoś, kto często dzwonią rodziny osób uzależnionych i pytają, jak pomóc, co zrobić, jak przekonać. A to się chyba nie da przekonać, jeśli ktoś nie chce. Nie chce.
Tak.
Czy nie umie tego dostrzec? Czy ta choroba tak zmienia jego osobowość, że nie umie siebie odszukać?
Jest wiele ludzi, którzy nie chcą i najczęściej ci ludzie umierają, bo są tam takie przypadki i zdałem takie przypadki. Są ludzie, którzy chcą, ale nieumiejętnie zostali do tego przystosowani, bo na przykład na swoim pierwszym meetingu zostali no po prostu nieprzyjęci jakoś tak, żeby dać nadzieję na to. I tutaj musimy na to bardzo uważać i to musi być po prostu we wszystkich grupach wyjaśnione, że osoba, która przychodzi i prosi o pomoc, tą pomoc powinna dostać. Tą konkretnie pomoc. To konkretne posłanie.
Widzi pan, ja zagadnęłam o to, zapytałam, bo co by pan powiedział tym, którzy jeszcze są na rozdrożu, którzy jeszcze mają wątpliwości, którzy wciąż mają problem, są czynnymi alkoholikami, a bardzo często szukają i nie do końca potrafią znaleźć czy przekonać się do tego, by od choćby wykonać ten telefon. Jak zawsze, w każdą ostatnią środę miesiąca czynny jest telefon dyżurny, telefon punktu informacyjno-kontaktowego, przy którym dyżuruje ktoś od państwa ze wspólnoty, kto czeka na ten pierwszy kontakt. To jest też czas wyjątkowy, czas COVID-u, więc ktoś kiedyś powiedział, że nawet być może przez telefon łatwiej.
Może podam ten telefon, za chwileczkę państwo jak będziecie mieli jakiś długopisik i jakąś karteczkę,
zapiszą. To telefon. Mm-hmm.
A jeżeli teraz tylko kilka słów na temat tego, co chciałem powiedzieć takiego bardzo ważnego. Wspólnota anonimowych alkoholików powstała dlatego, że na początku dwóch ludzi, którzy założyli tą wspólnotę, zaczęli bezinteresownie pomagać innym ludziom. I każdy alkoholik, który przyszedł czy do szpitala, czy znaleźli tego alkoholika, usłyszał o rozwiązaniu. I jeżeli alkoholik, który przychodzi na meeting, usłyszy o rozwiązaniu, usłyszy kilka wypowiedzi w tej grupie, na którą przyszedł, że ktoś powie, że jak się kiedyś czuł, jak się czuje teraz i co zrobił, żeby się teraz czuć inaczej, to znaczy, że trafił na dobre miejsce. I to jest raz. Drugą taką rzeczą, którą jest bardzo ważna, to jest to, że robimy to bezinteresownie, nie bierzemy za to żadnych pieniędzy, żadnych gratyfikacji i wtedy to tylko i wyłącznie wtedy działa. Trzecią rzeczą to jest to, że na każdej grupie powinny być służby, które powinny przywitać takiego nową twarz.
Przybyłego.
Tak. Która przyjdzie na ten meeting i spyta się, słuchaj, a może jesteś pierwszy raz, może potrzebujesz jakiejś pomocy, może napijesz kawy, herbaty, może chcesz pogadać, może coś, żeby ta osoba nie była taka zawiedziona, żeby nie była samotna, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, żeby dostała tą nadzieję, to światełko nadziei, o której już dzisiaj tu w audycji mówiłem. I jeżeli te rzeczy spełnimy, to ja myślę, że bardzo dużo osób ma możliwość zmiany swojego życia. Na samym początku, gdy wspólnota powstawała, ten taki procent ludzi, którzy otrzymali tą pomoc, aż był 75%. No to jest naprawdę...
Bardzo dobry wynik, jeśli można użyć takiego określenia sportowego.
Gdy ja przyszedłem do wspólnoty, to było 11 lat temu, myślę, że ten procent był bardzo mały. Było to 2-3 osoby na 100.
Jest różnica.
To mi doświadczenie pomaga. Natomiast teraz, w tej dobie pandemii, w tych telefonach, które są teraz, ja jestem przekonany, bo ja uczestniczę w tych telefonach, bardzo często się łączę z różnymi miastami, z różnymi województwami i na każdym z tych meetingów mówi się o rozwiązaniu. Ja myślę, że ten procent wzrośnie przynajmniej do 50%. Dlaczego tak jest? Ja chyba trzecią czy czwartą osobę, no więcej, piątą chyba osobę prowadzę na programie 12 kroków właśnie z telefonu.
Online, tak.
Tak, online. Spotykamy się na Skype'ie, spotykamy się na naszych nośnikach. Z jedną czy z dwoma osobami spotkałem się indywidualnie.
No pan także przed laty, jak pan sam wspomniał, pański przewodnik, sponsor też był daleko i te telefony, chociaż nie był to tak czas skomplikowany jak aktualny czas COVID-u, tylko po prostu tak warunki sprawiły, że byliście państwo, panowie w kontakcie telefonicznym. Więc jakby doświadczenie już jest, prawda? To też jest dobra forma, byleby chcieć rozmawiać.
Tak. byle właśnie by chcieli. A co zrobić, żeby ten ktoś chciał rozmawiać? Nigdy by się nic nie stało w moim życiu, gdyby moja żona nie zastosowała mądrej, twardej miłości. Kiedyś to nazywałem twardą miłością, czyli moja żona podjęła decyzję, że nie chce już ze mną być i byliśmy w separacji. Moja żona podjęła decyzję, że dała mi nadzieję, że powiedziała, jak coś może ze sobą zrobić, to może coś tam wyjdzie z tego. Mm-hmm. Dała mi taką nadzieję. I trzecią rzecz, która była chyba najmądrzejsza w tym wszystkim, konsekwentnie się tego trzymała. Nie odpuściła mnie po tygodniu niepicia, nie odpuściła mnie po czułych słówkach, nie odpuściła mnie po moich jakichś prośbach, tylko konsekwentnie w tym trwała, dopóki nie zobaczyła, albo dopóki zobaczyła, że ja stanąłem już na nogach, że ona zaczęła powoli wierzyć. Ale to nie trwało tak króciutko. Jeszcze chyba z 5 miesięcy czy 6 miesięcy byliśmy w separacji. Już mi od czasu do czasu ugotowała coś, ale te nasze takie stosunki, że tak powiem małżeńskie, to były jeszcze takie bardzo, bardzo małe. I gdyby nie jej konsekwentne działanie, pewnie by nic z tego nie było. Czyli nasze małżonki czy nasze rodziny mogą nam wiele w tym pomóc. Ale myślę, że to jest osobny rozdział dla Al-Anonu i one dokładnie wiedzą, jak to zrobić, żeby męża nakłonić, czy przyjaciela, czy narzeczonego do tego, żeby zaczął zmieniać swoje życie. I ta Al-Anon na pewno o tym powie.
A dziś powróćmy do tego telefonu, panie Andrzeju. Poproszę o przekazanie numeru telefonu, przypomnienie, bo ten numer, przypomnę, że jest także jak zawsze zapisany i widnieje w zakładce Przystanek Noc na stronach internetowych Radia Lublin. Dla tych, którzy nie zdołają w tej chwili zanotować, jest to taki telefon, który nazywają go państwo telefonem zaufania. Do północy dziś aktywny, więc można dzwonić, telefonować i podjąć choćby pierwszą rozmowę.
Tak, właśnie. Telefon jest czynny codziennie od 18 do 21 i w czasie trwania audycji, emisji tej audycji jest czynny do 24. Ten telefon to jest 738-896-076. Powtarzam, 538-896-076.
Panie Andrzeju, jeszcze postscriptum. No podsumowanie pańskiego świadectwa. Powiedział pan na początku, ja powrócę do tego zdania takiego kluczowego chyba w pańskim świadectwie, kiedy otworzył pan drzwi pokoju w czasie rekolekcji i zobaczył pan uśmiechniętego człowieka także z rodziną i zapragnął pan, by móc właśnie tak się poczuć.
Tak.
To pytanie, co się zmieniło? Czy pan się tak czuje dziś? Czy pan jest takim szczęściarzem?
Tak, to pytanie właśnie jest bardzo fajnie, że pani go zadała, bo to pytanie mówi o tej właśnie duszy. To pytanie mówi o tym aspekcie duszy, o którym jeszcze nie zdążyłem do końca powiedzieć i właśnie jaki jest stan ducha dzisiaj. Więc ja uważam, że mój stan ducha jest dzień dzisiejszy wzorowy. Czym się to objawia? Przede wszystkim stosunkami w rodzinie, przede wszystkim w tym, czy chcę pomagać innym, przede wszystkim, czy chcę żyć, bo nie zawsze chciałem żyć. Przede wszystkim, czy chcę pracować, bo nie zawsze chciałem pracować. Przede wszystkim, czy chcę działać na rzecz rodziny, domu, gospodarstwa, sąsiadów i tak dalej. I bardzo często mi się to zdarza. Poza tym, każdego dnia, gdy rano wstaję, ja obojętnie, czy to jest mróz, czy to jest zima, czy to jest pogoda, czy to jest słońce, zawsze mi wszystko kiedyś przeszkadzało, a teraz sobie wstaję i myślę sobie, co mi dzisiaj mój Stwórca przygotował w tym dniu dla mnie. Żyję dniem dzisiejszym, każdego dnia, gdy wieczorem się kładę, dziękuję Mu za fajny, wspaniały dzień. I czasami, gdy mnie spotykają obojętnie jakieś rzeczy, trudne rzeczy, przykrości, różne rzeczy, bo to się zdarza i będzie się zdarzało, ja po prostu biorę to i się z tym godzę. Ja już nie robię za Pana Boga, tylko po prostu biorę to na klatę, jak to się mówi, i się z tym godzę. Godzę się i wiem, że taka była dzisiaj Jego wola. I w ogóle z tym nie walczę w ogóle z tym, tylko po prostu ja się godzę. Tak ma być. I dla mnie to jest najważniejsza rzecz kroku trzeciego, że po ustaleniu tego światopoglądu, ustaleniu, na czym byłem chory i znalezieniu tej siły, która mnie w tej chwili przez całe życie ma prowadzić, jestem pewny, że to życie jest usłane. Ja mogę powiedzieć różami.
Panie Andrzeju, ja powrócę do słów księdza Arkadiusza sprzed tygodnia, kiedy powiedział o tym, że nadchodzi czas zmartwychwstania i bardzo wielu spośród cierpiących jego braci, sam jest terapeutą, po prostu zaczyna nowe życie. Pan rozpoczął nowe życie, jakby zrodził się nowy Andrzej, tak?
Tak, myślę, że 2012 rok, grudzień, to pierwsze spotkanie to była taka namiastka, to była ta nadzieja, to światełko takie poważne, zaczęło się palić, a teraz już 2013 do tej pory ja uważam, że mam życie udane. Bardzo udane.
Dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za świadectwo. Wszystkiego dobrego.
Do widzenia, radio słuchaczy. Wszystkiego najlepszego. Kłaniam się.
Dziękuję.
Też.